Dzień dobry, Zenon Lica, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Logopedii.
Zanim przejdę do tematu wykładu, to pozwolę sobie zacząć od tego dnia języka ojczystego. To jest dzień, w którym pan świętuje, w którym ma pan może jakąś, nie wiem, taką myśl przewodnią, którą chciałby się pan z nami podzielić. Dzień języka ojczystego, no, ma nam przypominać o pewnych sprawach, prawda, związanych z naszym językiem.
To prawda. Dobrze, że taki dzień języka polskiego jest ustalony i że ten dzień się obchodzi, że przynajmniej uczelnie wskazują taką datę, też i wyższe gremia. Myślę, że ten dzień najlepiej chyba zobrazować można słowami Mikołaja Reja. Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. A skoro mamy swój język, powinniśmy o niego dbać i starać się jak najwięcej z niego czerpać i mówić piękną, poprawną polszczyzną, co nie jest takie proste i łatwe w dzisiejszych czasach. I to właśnie byłoby takie motto przewodnie. Pamiętać, że mamy swój język, nie zaśmiecać go niepotrzebnymi anglicyzmami czy jakimiś innymi internacjonalizmami. Mamy dużo swoich odpowiedników, to o tym tak pomyśleć. Niektórych się nie da uniknąć oczywiście tych zapożyczeń, ale żeby stosować to z umiarem.
Proszę powiedzieć, czemu poświęcił pan wykład tutaj z okazji Dnia Języka Ojczystego wygłoszony?
Wykład dotyczy feminatywów w takim szerokim pojęciu, ale to są feminatywa, które dotyczą wszystkich profesji, zawodów, stanowisk na uczelni Fahrenheita w Gdańsku. Do tych uczelni jak na razie należy Uniwersytet Gdański, należy Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny. Czyli ja skupiam się na tych zawodach. Ogólnie jak się ta tendencja rysowała, skąd się te feminatywa brały, dlaczego one są, czy to jest ważny proces, czy one powinny być, czy jednak może nie.
Tak, właśnie już w samym tytule trochę takie chyba oko puszcza pan do tych, którzy zapoznają się z tym plakatem, no bo profesoresa, prawda, na przykład, proszę tutaj zdradzić to puszczenie oka, skąd ono...
Tak, to jest trochę tak, jak pani tu powiedziała, to puszczenie oka i trochę jakby taka prowokacja. Jak daleko możemy pójść? Czy zostać pani profesor, czy zostać pani profesorka, profesora, czy profesoressa? O takie formy tutaj chodzi. Są panie na uczelni, które chciałyby profesoressa, bo to brzmi ładnie, tak jakoś dostojnie. No ale ja pokazuję, że ta profesoressa jednak jest z tym obcym formantem, który jest charakterystyczny w zasadzie tylko dla takich formacji u nas, jak na przykład hostessa czy stewardessa, czyli takich służebnych i w przypadku funkcji profesora, profesorki nie oddawałby tego, kim ona naprawdę jest. Myślę, że najładniej tu pasuje forma profesorka, pani profesorka i taka forma w dwudziestoleciu międzywojennym istniała. No, naturalna była, zwracano się do pani profesorki. Nie było to jakieś uszczypliwe, żartobliwe, tylko normalna forma żeńska, z którą się... Tak samo mamy problem, jak teraz się zwracać do pani dziekan. Jesteśmy przyzwyczajeni, że pani dziekan, tak? Ale teraz czy pani dziekano, bo i takie formy się tworzy na wzór jak pani ministra, pani ministro, to pani dziekano, czy pani dziekanko? No i słyszę, ale jak to? Przecież dziekanka to jest urlop dziekański. A ja mówię zawsze w ten sposób. Dlaczego urlop dziekański ma być zakonotowany jako pierwsze znaczenie, skoro młodzi ludzie po maturze przychodzą, jeszcze urlopów nie biorą i nie wiedzą, że się tak potocznie o nich mówi. Bo to jest urlop dziekański, a nie dziekanka. To jest też tylko potoczne określenie, więc myślę sobie, że ta forma dziekanka całkiem zgrabnie brzmi.
Jest pan doradcą do spraw tych feminatywów na uniwersytecie swoim, więc rozumiem, że jest też taka potrzeba, żeby to trochę ujednolicić, jakoś określić te zasady, nie wiem, w oficjalnej dokumentacji. Proszę też powiedzieć o tej pana roli, bo to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że właśnie istnienie feminatywów, w ogóle pojawianie się ich coraz bardziej, chyba jednak możemy powiedzieć w języku, powoduje, że potrzebni są specjaliści, którzy właśnie pomogą nam trochę nad tym zapanować, prawda?
Tak, to jest prawda. Coraz bardziej część kobiet domaga się, prosi, chce, żeby mogła używać formy żeńskie, żeby te formy żeńskie można było stosować na tabliczkach, no właśnie, jakichś, na drzwiach, żeby można było w korespondencji mailowej, bo dopóki one nie będą wprowadzone do obiegu ustawą, a muszę pani powiedzieć, że z tego co słyszę, to właśnie w tej chwili ministrowie pracują już nad ustawą i chcą wprowadzić te zawody nasze naukowe, jako formy też żeńskie. Wykaz form żeńskich, więc praca nad tym się prowadzi. Dlaczego ja zostałem powołany pełnomocnikiem? No bo jest właśnie taka potrzeba, żeby ktoś nad tym zapanował i pokazał, jakie formy można używać, żeby nie było teraz takiej dowolności, że ktoś będzie mówił właśnie sobie profesoressa, ktoś będzie mówił profesora, ktoś będzie mówił sobie jeszcze w inny sposób. Ja kończę pracę, właściwie już on jest skończony, słownik feminatywów uczelni Fahrenheita i tam na 270 stronach mam opisane artykuły hasłowe wszystkich profesji, które są na tych trzech uczelniach i podane do nich też odpowiedniki żeńskie. Czasami tych odpowiedników żeńskich jest kilka, czasem będzie to jeden, bo jest łatwo go utworzyć, ale daje wybór zawsze, że jeżeli ktoś chce, może pozostać przy tej formie, która w tej chwili występuje, albo może też używać tej formy żeńskiej. Myślę, że to jest kwestia czasu i to niezbyt odległego, że te formy żeńskie będą ustawą wprowadzone do obiegu publicznego i że będzie można już normalnie wystawiać i dyplomy dla pań doktorów. No właśnie, jak? Pani doktora czy pani doktorka? W zależności jaka forma zostanie ustalona. Więc myślę, że to jest wszystko kwestia czasu. Czas.
Czas, takie może oswojenie się, bo właśnie chciałam o to zapytać jeszcze, korzystając z okazji z naszej rozmowy, jak pan ocenia, bo to też trochę taka jest pewnie takie wrażenie, jakie mamy, ale jak pan myśli, bo ja z kolei odnoszę wrażenie, to może poproszę o ustosunkowanie się, że owszem, pewnie to zależy od wielu czynników tam, od poziomu wykształcenia, od miasta, od miejsca, w którym się mieszka, ten stosunek do feminatywów, nawet samych kobiet, bo ja muszę się też z panem podzielić takim moim doświadczeniem codziennej pracy redakcyjnej, że wciąż często, myślę, że stosunkowo to jest jednak często, zdarza mi się, że w autoryzacji ktoś poprawia mi, panie poprawiają mi, naukowczyni, badaczka, dyrektorka Instytutu na przykład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej u nas na Uniwersytecie. Nie wiem, takie formy wciąż po prostu i nieraz argumentują, nieraz nie, ale gdy argumentują, to zazwyczaj mówią, że to zbyt mało poważnie brzmi.
No właśnie, ja też takie rozmowy miałam z wydawnictwem naszym. Jak do tego podchodzić? Odpowiedzią moją było właśnie zbudowanie tego wykładu, który dzisiaj będę prezentował i pokazanie, jak to funkcjonuje i czy to rzeczywiście jest mało poważne, czy to jest wymysł ostatnich lat, ostatnich miesięcy, czy to jest po prostu normalna kolej rzeczy i normalny rozwój języka. Co prawda my mamy język fleksyjny, a fleksja zawsze dąży do pewnych ograniczeń, do skrótów i tak dalej, ale myślę, że skoro Czesi mają te formacje feminatywne, że skoro takie formacje feminatywne Niemcy mają swoje odpowiednie końcówki fleksyjne, to i również u nas tych końcówek już jest sporo fleksyjnych i określeń, że to jest kwestia czasu. Nie wszystkie formy, na pewno nie wszystkie, bo tak jak pani zauważyła, dla niektórych one będą brzmiały śmiesznie i nie będą ich używać. Ale niech pani zwróci uwagę, 2 lata już używa się postaci ministra i jakoś przestało to razić. I są środowiska konserwatywne, gdzie nie przejdzie im to, no bo mają prawo do tego
to
generalnie.
To jest pewnie z takich powodów trochę politycznych też, czy ideowych.
Też. Ale każdy ma prawo. Ja zawsze powtarzam, żeby dać wybór. Jak już mamy wybór, to ta osoba, która chce być w taki sposób nazywana, ma prawo tak o sobie mówić, ale dajmy też szacunek tej drugiej osobie, która nie może się jeszcze z tym oswoić. To jest kwestia pokolenia. Myślę, że pani pokolenie, następne pokolenie, to już będzie pokolenie, które się nauczy tych form i dla nich to będą naturalne formy. Moje pokolenie i to pokolenie jeszcze starsze ode mnie, no niestety przez ileś tam lat tych form nie słyszało i teraz trudno jest się tym ludziom pogodzić z tym, że jakieś nowe formacje są i uważają, że to są jakieś wymysły. Ostatnio miałem taki też odczyt dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ci państwo byli pozytywnie zaskoczeni. Oni naprawdę nie mieli pojęcia, że to nie jest żadna nowość, że to jest po prostu jakby kultywowanie tego, co już było i powrót do tego, co było w dwudziestoleciu międzywojennym, że teraz wraca się do tych samych postaci i że żadnych udziwnień nie ma, a co najwyżej tworzy się jakieś nowe formy, bo pojawiają się też nowe hair stylerka, stylerka na przykład i tak dalej, więc pojawiają się nowe zawody, już grafiterka.
Tak, z innych języków też
tak,
te nazwy
z innych
pochodzą.
Języków pochodzą, więc to jest kwestia naszych czasów, ale to jest dobry znak, że się tworzą takie formacje żeńskie i one o dziwo nikogo nie rażą, te najnowsze. Natomiast razi powrót do tych starszych, ale mówię, to jest chyba od środowiska zależne, że to są chyba te osoby, które, no mówię, już są w takim, bym powiedział, późno-średnim wieku i one się nie mogą z tym pogodzić.
A proszę mi powiedzieć, czy polecałby mi pan się nazywać redaktorką czy redaktorą?
Powiem pani szczerze, że dla mnie ładniej brzmi redaktorka, bo to jest taki sufiks K, który tworzy wszystkie w zasadzie formacje, no nie wszystkie, bo są też na A, ale większość nauczyciel, nauczycielka, lekarz, lekarka, aptekarz, aptekarka. Gdybyśmy tak sprawdzali, to K jest najbardziej produktywne. I redaktor, właśnie prosi, żeby powiedzieć pani redaktorka. Bardzo ładnie.
Bardzo
to
ładnie.
Jest.